Panie i panowie, Rzesze i Azerbejdżanu to takie bootlegowe nagranie koncertowe. No skąd były zapowiedzi koncertów? Natomiast formacja niezwykła, która opiewa, co opiewa? Cudowność tych gór izerskich i tego wspaniałego miejsca, bo Sudety, piękne Karkonosze, cień Śnieżki, ale przede wszystkim, panie doktorze, te niezwykłe wody, które są tutaj. Z prawdziwą przyjemnością witam pana doktora Dariusza Milko, kierownika działu rehabilitacji leczniczej i przyrodolecznictwa. Polska Grupa Uzdrowisk Cieplice. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry. Bardzo miło tutaj na antenie się spotkać z państwem.
A my zawsze bliżej natury, więc panie doktorze, pan Dariusz Milko, przyrodolecznictwo cieszy tak. mnie ponad wszystko.
Tak, mnie również to przyrodolecznictwo rzeczywiście jest tutaj ważnym, szczególnie w tej sytuacji funkcjonowania współczesnego człowieka, gdzie my zaczynamy od tej przyrody, że tak powiem, odchodzić z uwagi na ten postęp cywilizacyjny. Niestety koszty jego też musimy płacić. Coraz więcej stresu, coraz mniej aktywności fizycznej, tak?
A czy pacjenci, którzy tutaj przyjeżdżają, to są panie doktorze, doktor Dariusz Milko, moim gościem w Poranku Wnet z Jeleniej Góry, Cieplic, czy są świadomymi pacjentami, czy wiedzą, dlaczego tutaj przyjeżdżają?
Jak we wszystkich tutaj jakby przedziałach znajdują się ci pacjenci, którzy rzeczywiście świadomie tutaj przyjeżdżają, korzystają z tych dobroczynnego działania tych wód termalnych oraz towarzyszących temu różnego rodzaju zabiegom oraz urokom krajobrazu, bo to też trzeba powiedzieć, że nieodłącznym elementem tego lecznictwa uzdrowiskowego są również te dobroczynne właściwości krajobrazu. Także są pacjenci nieświadomi, są pacjenci, których trzeba uświadamiać i to są jakby tutaj te główne grupy. A uświadamiać jest w czym, bo to nie tylko tutaj kwestie związane z właściwościami leczniczymi, ale również z profilaktyką zdrowia, z leczeniem istniejących schorzeń narządu ruchu i schorzeń neurologicznych.
No właśnie, a jeżeli mówimy o tych kwestiach rehabilitacyjnych, no to panie doktorze, powiedzmy sobie szczerze, to wszystko gdzieś tam zaczyna się, kiedy ten młody człowiek zmienia się z dziecko w młodzieńca albo w młode piękne Polki, no i okazuje się, że chyba tego ruchu fizycznego troszeczkę brakuje, niech mi pan powie, bo panuje taka powszechna opinia, że co generacja, to ta generacja jest coraz bardziej słabsza, jak było mniejsza. Mimo, że to są potężne chłopy na schwał, no to jednak pod kątem wydolności, siły, wysiłku, mocnego kośćca, no z tym jest problem. Dlaczego?
Ma pan rację, no niestety to są tutaj już skutkuje tutaj ten efekt związany z tym, że za dużo przesiadujemy, za dużo mamy tej pracy siedzącej, za mało tej aktywności fizycznej, spontanicznej aktywności fizycznej, tak jak kiedyś się dla zabawy chodziło na podwórko, kopało w piłkę, biegało po drzewach, skakało się po trzepakach, tak, no to teraz tą zabawą główną często jest komputer, no niestety on ma te ujemne wpływy, że doprowadza do deformacji, jak pan redaktor zauważył, również tkanki kostnej, te kręgosłupy stają się po prostu krzywe, ale jednocześnie słabe z uwagi na to, że nie poddajemy tą tkankę kostną pewnym biologicznym oddziaływaniom, czyli naciskom również, ona po prostu staje się słaba.
Tak to, co zaapelujemy do rodziców, którzy słuchają nas w Krakowie, Poranka Wnet, który nadajemy z Jeleniej Góry, Cieplicy, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Rodzice, w okresie wakacji zabierzmy laptopy, tablety, wyłączmy komputer albo po prostu wyłączmy internet i wypędźmy dzieci do parków, na boiska.
Jak najbardziej, nie tylko na wakacje, ale starajmy się nie obciążać tak mocno umysłowo tych dzieci, ale również równoważyć to aktywnością fizyczną.
Pan doktor Dariusz Milko, kierownik działu rehabilitacji leczniczej i przyrodolecznictwa. Mówię to z uśmiechem. Polska Grupa Uzdrowisk Cieplice. A jak wygląda taki zwykły dzień, zwykły, niezwykły dzień pracy, bo przecież pan jest uśmiechnięty, a więc do pracy biegnie pan albo pędzi na rowerze z radością. Jak wygląda taki dzień kierownika?
Kierownika, tak. tutaj jakby ta praca jest dość zmienna, bo i zarówno nie ograniczam się do tych czynności związanych z kierowaniem jakby działu. Ten dział jest dość duży, dlatego że w samym dziale tym pracuje u nas około 70 osób, począwszy od różnego rodzaju pracowników pomocy technicznej związanych z obsługą wód termalnych, ale również i borowiny, ale to są w głównej mierze fizjoterapeuci, tak? Czyli tutaj na różnego rodzaju, można powiedzieć, odcinkach pracy ich trzeba tutaj odpowiednio rozdysponować, bo to nie jest tylko kąpiele termalne, ale również do tego komplementarnie stosujemy różnego rodzaju formy aktywności fizycznej, zabiegów fizykalnych, również co jest u nas takiego specyficznego dla tych pobytów, to są aerozole, także na oczy, tak? To jest właściwie taka unikalny zabieg, gdzie też w wyniku oddziaływania tych komputerów nieodpowiedniego pola na oczy doprowadzamy tym do zespołów suchego oka, tak? I problemów z widzeniem z oczami i przewczesnym zwyrodnieniem tego narządu wzroku.
Powiedział pan dr Dariusz Milko, panie doktorze, my już się wpraszamy, bo będziemy robić specjalny reportaż. No i proponowałbym tego, zająć się tym dżentelmenem, który jest naszym szefem działu technicznego, więc przy okazji na działaniu, na Karolu Smyku, szefie działu technicznego Radia Wnet, będziemy opowiadać, co też można zrobić porządnego.
Karol boli od czasu do czasu. Po naszej stronie i tutaj nie widzę, że jest bardzo dużo do zrobienia, ale sytuacja nie jest beznadziejna.
Panie i panowie, rzeczy niemożliwe wykonujemy od razu, cuda 2-3 dni, powiedział dr Dariusz Milko, który będzie gościł w naszym reportażu. Dziękuję pięknie za przybycie.
Dziękuję
bardzo. Do usłyszenia później. Panie i panowie, 7:50, poranek Wnet z Jeleniej Góry, Cieplic.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 205 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 205 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Ukraiński zwiat wnet. Panie i panowie, ukraiński zwiat wnet. My jesteśmy, drogi Pawle, Paweł Bobołowicz, mój przyjaciel, nasz redakcyjny kolega. No my jesteśmy gdzieś tam hen u zbiegu tych trzech granic, bo i Czechy, i Niemcy, a jesteśmy w Jeleniej Górze i dzisiaj poranek z dzielnicy Cieplice, bo przede mną Park Zdrojowy, a obok budynek Sanatorium Uzdrowiska Lalka. Tutaj jeszcze macham panu doktorowi Dariuszowi Milko, kierownikowi działu rehabilitacji. A gdzie ty dzisiaj jesteś? Słonecznie, nie deszczowo, dobra aura, drogi Pawle, do tego, aby tym naszym lśniącym wnetowo rumakiem jednośladem podążać hen hen na wschód.
Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Jestem w centrum politycznym, administracyjnym i nawet religijnym Ukrainy, bo wczoraj dotarłem do Kijowa i jechałem w różnych warunkach atmosferycznych. Trochę padało, a nawet może nawet bardziej niż trochę, ale udało mi się dotrzeć. Ale Tomku, w tej podróży musimy się cofnąć właściwie do tego miasta, z którego wczoraj wyjechałem, bo zobowiązany jestem, żeby Państwu opowiedzieć o jednym bardzo ważnym epizodzie. Przypomnę, że jeszcze wczoraj byłem w Korosteniu i nie opowiadałem o tym takim najstarszym elemencie historycznym i tym trochę nowszym. Tym najstarszym to warto przypomnieć, że Korosteń to jedna z ważnych ośrodków, a może nawet stolica Drewlan, czyli wschodniosłowiańskiego plemienia, które walczyło z kniaziami kijowskimi, czyli tymi kniaziami, którzy urzędowali tu, gdzie ja jestem dzisiaj. Walczyli też z Igorem Rurykowiczem. I wczoraj o tym rozmawiałem z Andrijem Ochrimczukiem, który na co dzień pracuje w mieście Korosteniu, jest tam sekretarzem miasta, ale jest też wielkim pasjonatem historii. Posłuchajmy, jak o tym opowiadał.
Dużo bardzo podziej historycznych powiązano z naszym miastem.
Jest wiele wydarzeń historycznych związanych z naszym miastem. Dewiza naszego miasta, która jest też w naszym herbie, brzmi nie zgorzeje w płomieniach. Oznacza to, że Korosteń wytrzymał kilka takich zniszczeń i najazdów, które w pełni go zniszczyły, ale potem miasto odbudowywało się. W X wieku trwał konflikt pomiędzy Drewlanami, Polanami i Olgą o pierwszeństwo wśród państwowo-twórczych organizmów. Wygrała Olga i zwyciężyła nad Drewlanami, wykorzystując podstęp i różne gry polityczne. Korosteń spłonął, spłonęła siedziba kniazia, ale z czasem miasto znowu się odbudowało.
Kniaz i teren zgarł, ale Korosteń odbudował się, więcej tego.
Andrii Ochrimczuk wspomniał o tym podstępie Olgi. Olga, by spalić korostę, miała wykorzystać bardzo perfidny podstęp. Za odstąpienie od oblężenia poprosiła o symboliczną daninę. Z każdego domu miało przekazać po parze gołębi albo wróbli według innego przekazu. Do nich została przywiązana paląca się słoma i te ptaki powróciły do swoich domostw i w ten sposób Korosteń spłonął. To była straszna zemsta Olgi za śmierć swojego męża Igora, syna Ruryka. I żeby było jeszcze ciekawiej, to Olga to ta sama Olga, która była babką Włodzimierza Wielkiego, chrzciciela Rusi. Zresztą swoją drogą warto wspomnieć, że Olga wcześniej się ochrzciła, ale nie ochrzciła Ukrainy, dlatego ma trochę niższy status wśród tych władców tych ziem. 10 wieków później natomiast Korosteń był areną innych bardzo ważnych wydarzeń w kontekście też historii polskiej. Polskie wojsko dokonało tutaj tak zwanego zagonu na Korosteń. To były walki Korpusu Jazdy pułkownika Juliusza Rumla w październiku 1920 roku. Zagoń na Korosteń to było największe tego typu działanie kawalerii w XX wieku. Polacy wzięli do niewoli 4000 jeńców, zdobyto 14 dział, 60 ciężkich karabinów maszynowych, zniszczono 3 pociągi pancerne, zdobyto składy amunicji, żywności i był to jeden z ostatnich epizodów wojny z bolszewikami w 1920 roku. Później już nastąpiły przygotowania do traktatu ryskiego. Skutkiem tego była też budowa linii fortecznej, o której opowiadałem we wcześniejszych naszych informacjach z ukraińskiego zwiadu w net. Za chwilę też opublikuję zdjęcie, które otrzymałem w Korosteniu właśnie z 1920 roku, związane z tym zagonem kawaleryjskim, który odbył się pod Korosteniem, z tą wielką walką, zwycięską walką Polaków w wojnie bolszewickiej stoczonej 99 lat temu. Szczególnie warto o tym pamiętać teraz właśnie, bo w przyszłym roku przecież będzie 100. rocznica. W Korosteniu ciężko byłoby znaleźć jakieś ślady, informacje na ten temat, to znaczy informacje w przestrzeni publicznej, bo jak widzicie Państwo, ja do tych informacji dotarłem i oczywiście jak traficie Państwo do informacji turystycznej i tam porozmawiacie, to o tych wydarzeniach z 20 roku się dowiecie, ale może też warto, żebyśmy o tym przypominali, bo być może jakieś informacje w przestrzeni publicznej w Korosteniu w 100. rocznicę walk z bolszewikami się pojawią.
Jego Wielkość Paweł Bobołowicz. Pawle, słyszymy się jutro. No i to wielkie podsumowanie, jeżeli przyjmiesz zaproszenie tradycyjnie w naszym wydłużonym poranku z Lubina, piątkową porą, kiedy poranek z Lubina przeistoczy się w co? Przeistoczy się, panie i panowie, w studio Dublin na żywo, choć z Lubina. Paweł Bobołowicz, Jego Wielkość, dziękuję pięknie, Pawle. Do usłyszenia i uważaj na siebie.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Na pewno w piątek przyjmuję zaproszenie, oczywiście.
No oczywiście, że tak. Panie i panowie, jest 7.56, piękny poranek wnet, piękne słońce, a Radio Wnet wraca do źródeł. Dzisiaj 23 dzień naszej peregrynacji, naszej podróży. Jelenia Góra, Cieplice, 31 dzień lipca roku pańskiego 2019. Radio Wnet Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. I teraz, tuż przed godziną 8, mały łyk muzyczny, niezwykły, jak to tylko w naszych porankach.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Jan Oleński, wydawca, redaktora Tomasza Wybranowskiego, Radia Wnet. Dziś ja poprowadzę dla Państwa przegląd prasy, a obecnie łączymy się z panem Krzysztofem Jabłonką, dziennikarzem naszego radia, który obecnie przebywa wraz z żoną na Syberii. Dzień dobry panie Krzysztofie.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No, wczoraj wysłuchali zapewne gawędy nagranej wcześniej, gdyż już trzeci dzień jesteśmy w drodze przez Syberię. Serdecznie pozdrawiam z Śludzianki. Jest to miejscowość nad Bajkałem, na samym końcu południowego skraju Bajkału, zasnuta mgłą. Dlaczego? Dlatego, że płonie tajga. Na północ od Bajkału miliony hektarów płoną, 2,5 miliona hektara, i dymy zasnuwają nam niebo. Słońce. Jest dzień słoneczny, a słońce ledwo widać. Wygląda to wszystko jak w mlecznym, nie wiem, w mlecznej mgle, ale jest to właśnie i czuć popiół, czuć spaleniznę. Natomiast na południu znowuż są wylewy, jest potop. Z kilkanaście wsi z Angara już zmyła. No, w niektórych jest tylko częściowe zatopienie. No niemniej mamy dwa sprzeczne ze sobą kataklizmy na dwóch końcach Bajkału. Przedstawiam wszystkim słuchaczom księdza Wojciecha Piekarskiego, który pełni tu posługę duszpasterską wśród katolików Syberii, dziś właśnie w Śludziance. Bardzo serdecznie zapraszam księdza do wzięcia udziału w naszej rozmowie.
Tak,
jak
zapraszamy.
Długo ksiądz jest i jakie wrażenia z Syberii chciałby ksiądz przekazać naszym warszawskim i krakowskim słuchaczom?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
No, moi drodzy, to taka ciekawa sprawa, no jestem trochę zaskoczony, że właśnie tutaj są na tym łączu. No witam was serdecznie i pozdrawiam was serdecznie z dalekiej Syberii. Nas bardzo łatwo można, słuchajcie, namierzyć, dlatego że Śludzianka, zawsze mówię, jestem za samym Bajkałem, to jest, jestem proboszczem nadbajkalskim, mogę powiedzieć, tak pośmiać trochę.
A nawet za bajkalskim.
No, dlatego, więc tak, więc ciepło was pozdrawiam z nas dalekiej Syberii i dzisiaj mamy około 27 stopni, tak no 25-27 stopni, ale tutaj przychodzi nawet do 35 stopni ciepło jest, więc na Syberii latem nie jest tak zimno, mi się wydawało, więc nie bójcie się, przyjeżdżajcie, jest ciepło. Mogę tylko powiedzieć, że ruch zaczyna, zwiększa się ruch w ogóle Polaków tutaj, turystyczny, dlatego że są odważne firmy tam turystyczne, ludzie zaczynają przyjeżdżać, widzą, że to nie jest tak, że tu jest bezpiecznie, że tu można przyjeżdżać, że tu jest jakiś taki poziom
cywilizacyjny.
Tak, no, że tu można po prostu przyjechać normalnie i zobaczyć, pochodzić po śladach przodków.
Aha, a no to...
No, ja jestem tutaj... No?
Nie, no my chcieliśmy, skoro ksiądz nas pozdrowił z Syberii, my pozdrawiamy z Jeleniej Góry, gdzie faktycznie, o dziwo, jest zimniej niż na Syberii, bo tak jak ksiądz wspomniał, 27 stopni, a tutaj zaledwie 21. Aczkolwiek taki chłodek o poranku przy rozmowie jest myślę, bardziej wskazany niż upały, także
u nas jest poranek, u nas już popołudnie.
Więc ja dlatego powiedziałem, że was ciepło pozdrawiam z Syberii.
Jest nam od tego zdecydowanie cieplej. A mam takie pytanie do księdza. Ile osób liczy wspólnota katolicka w Śludziance?
No, regularnie nam przechodzi 10-12 osób. 10-12 osób, tak regularnie, każdy raz.
Rozumiem. To jest
malutka wspólnotka. No. Tu jest wyjątkowość tej wspólnoty polega na tym, że po pierwsze było nas więcej, ale ze względów takich ekonomicznych tam wyjechała jedna, dwie rodziny mnie wyjechały i to się osłabiło. Ale z drugiej strony po prostu coraz więcej przyjeżdża turystów z Polski i na mszę świętą przychodzą, chodzą po śladach przodków i jest taki, otwiera się taki jakby drugi rozdział, że tak powiem, prawda, w tej posłudze. No, u nas jest zasadniczy, taki mentalny bardzo, to, że że do kościoła, który tutaj jest, znaczy kościół, to jest kaplica, która to jest przerobiony stary dom syberyjski, on obłożony sidingiem, prawda, więc nie wygląda jakoś nadzwyczajnie, ale właśnie nie ma, z zewnątrz nie ma takiego charakteru sakralnego, tylko stoi taki duży krzyż misyjny. I przez to ludzie myślą, że tutaj jesteśmy jakimiś takimi sekciarzami i tak dalej. I to bardzo ogranicza pracę duszpasterską. Ludzie po prostu tutaj, ze względu na różne sekty protestanckie, są bardzo zdystansowani, nie chcą przyjść, boją się przyjść, zajść, spytać. No po prostu jesteśmy traktowani jako sekciarze, sektanci.
A czy osoby świeckie grają jakąś rolę w szerzeniu, że tak powiem, dobrego słowa i ewangelizacji tam lokalnie, czy raczej to jest ogrom pracy wykonuje sam ksiądz?
No tak, tutaj nie, wspierają mnie świeccy, mam świecką, mam tutaj panią taką jedną, tą, która jest Świetlanę Dymitrywną, która jest katechetką i po mszy świętej zabiera dzieci i tam ona jest przedszkolanką i te dzieci uczy po prostu, no uczy po kolei tam wiary, tam przedszkolania, mszę świętą tłumaczy, no to jest taka współpraca.
A jaki mają stosunek lokalne władze do posługi księdza i do wspólnoty katolickiej jako takiej?
Więc słuchajcie, ja jako duszpasterz nie zajmuję się takimi tematami po prostu. To są tematy, wiecie, które ja robię swoje i po prostu gdzie Pan Bóg daje możliwości, tam robię. A jak daje mniejsze możliwości, to się więcej modlę i proszę, żeby były możliwości.
Rozumiem. Ale takich utrudnień jakichś w pracy ksiądz nie zauważa większych?
Ja się modlę. Okay. Modlę się i po prostu z Bożą pomocą.
Jakby pękają to... różne przeszkody.
O właśnie, no takie to sprawy. No.
Tu warto dodać, że właściwie w większości, jeśli nie wszyscy parafianie, są Ormianami. To są Ormianie katolicko-ormiańskiego kościoła, tak?
Tak, tak.
I no. Oni normalnie mają domy ormiańskie i tak dalej, no ponieważ w Armenii byli katolikami, więc tutaj powstała parafia katolicka dzięki nim. I to jest właśnie kilkanaście rodzin, może nawet kilkadziesiąt, z których kilkanaście chodzi regularnie na mszę, a reszta od święta.
Tak, no. Tak, tutaj no, mamy taką właśnie taką ciekawostkę, słuchajcie, bo mówię, parafia jest taka, no niewiele jest tych ludzi, ale mnie tutaj, wiecie, bardzo poruszyła mocno i tak daje mi taką mobilizację, to, że jak powstała parafia tutaj. Po prostu i takie fajne podejście, takie mądre, praktyczne podejście pewnego człowieka, że tutaj po prostu Ormianie spotykali się w domu i jeden z tym świętej pamięci już Wieciesław, Abramian, dajmy Boże Carstwo Niebieskie, jak to mówią Rosjanie, słuchajcie, on podszedł bardzo praktycznie do sprawy, powiedział, ja chcę, żeby tutaj był kościół i wyobraźcie sobie, że po prostu dał pieniądze na wykupienie terytorium. I tam, gdzie teraz właśnie się spotykamy, to oni po prostu dali pieniądze i kupili, mówią, to chcę, żeby tutaj był kościół. I to jest niezwykłe, to właśnie się wziął od jednej rodziny tak naprawdę. Tam, już tam i...
Jak w starożytności.
Tak, tak.
No więc jakby podzielili się swoim trudem właśnie z kościołem, podzielili się tym, co mają, wypracowali i chcieli, żeby właśnie z ich finansów powstał kościół. I tu się właśnie spotykamy, modlimy się, wiecie. Jeszcze tylko to pytanie tak było o władzę, takie rzeczy. No ja powiem tak, no tu jestem, jestem zarejestrowany, mam pobyt tymczasowy i formalnie jakby tak pomału do przodu idziemy, nie? Ale jakby, no, jakby tutaj jakiś, no trzeba znać swoje miejsce, bym powiedział.
Rozumiem.
Dodajmy, że jesteśmy gośćmi tutaj bardzo ciekawych państwa. Jesteśmy w kafe, która się nazywa Coffee Man. Bardzo zresztą dobrą kawę tu dają. Jest tablica, na której wszyscy, którzy są zadowoleni, wpisują swoje wyrazy uznania. A więc byli z Australii ludzie po angielsku, czy tam po francusku, jest nawet po izraelsku, po jakim tam jeszcze języku, po włosku, ktoś tam po holendersku napisał. No i myśmy umieścili oczywiście napis po polsku. No ale że jutro jest rocznica Powstania Warszawskiego, to umieściliśmy również kotwicę powstańczą.
Ale jeszcze taką rzecz chciałem dodać, bo tak? Wiecie, podzielę się z taką myślą, może by się... Wiecie, moi drodzy, którzy mnie słuchacie tam, czy w Krakowie, w Warszawie, czy gdziekolwiek.
W całej Polsce.
Wiecie, podzielę się tak w całej Polsce. Więc moi drodzy, chcę wam podzielić taką myślą, wiecie, bo teraz są różne kłopoty tam właśnie, czy z księżem i tak dalej. I co jest takiego na Syberii wspaniałego? Wiecie, tutaj jak jestem, mam taką małą grupę i człowiek przychodzi, takie kryzysy przychodzi dużo, wiecie, przychodzi taki myśl. Kiedyś miałem taką historię, po co ja tutaj w ogóle siedzę? Panie Boże, po co ja tutaj siedzę w ogóle, nie? Tak. I zacząłem się, wiecie, modlić, mówię, Panie Boże, daj mi jakiś tam znak, pokaż, wesprzyj mnie duchowo po prostu, wiecie, i wychodzę wtedy z tego kościółka. A taka mała Tasia, to taka dziewczynka, która tutaj, no tam dzieci przychodzą, po prostu to się z nimi zajmujemy, tam trochę tam, no, trochę tam uczy, tak po prostu.
Z własnej woli przybiega.
No, przychodzą i tak, i przybiega i tak, o, Sysienik, i mnie tak objęła, buch, nie, i wtedy zrozumiałem, aha, dobrze, już wiem, po co tu przyszedłem, nie, więc wiecie, tutaj coś się uczę, chcę się podzielić. Czasami zastanawiam się, czym jest nasza wiara, nie? I jakby wiarę czasem przykładamy na jakieś wielkie projekty, wielkie dzieła, które mamy zrobić, nie? Kiedy jako rozważałem, wiecie, rozważałem, do Boże Narodzenie. Zobaczcie, ta Matka Boża z świętym Józefem, kiedy wiedzieli, że Pan Bóg w ogóle ich obdarował wielkim darem, oni musieli uciekać do Egiptu w ogóle. Oni w ogóle musieli uciekać gdzieś do Egiptu, po prostu byli ciągani. Zrobili najważniejszą rzecz gdzieś, po prostu słuchając Pana Boga, wiecie? I w takich sytuacjach, jakby, w których nie widzisz efektów, nie? I wtedy człowiek jakby uczy się, wychodzi na taką pustynię, powiem wam szczerze. Teraz bardzo polecam wam, swoja seria w ogóle w internecie, Ojcowie Pustyni, wiecie? czyta się teraz dużo książek, różnych tam teologów, mądralów, tam wymądrzają, no jakieś tam mądre myśli mają, ale to są takie wyczyny intelektualne. A tutaj na Syberii, kiedy się stykamy z takimi trudnościami, że masz mało ludzi, mówisz, no ale jestem księdzem. Trzeba się dla nich pomodlić, nie? Więc po prostu potrzebują księdza, no to się modlę za nich, nie? Na razie tutaj mi ksiądz biskup posłał, więc tutaj jestem i chcę wam powiedzieć, że w takich miejscach właśnie pustynnych, gdzie jest troszeczkę mniej aktywności, wydaje mi się, i jest pięknie w koło, łatwiej spotkać Pana Boga i jakby przybliżać się do Niego, taką walkę duchową przechodzić. I zachęcam was przyjechać na Syberię. Zachęcam was przyjechać, żeby zobaczyć to miejsce, przejść. Zobaczcie, że tu na Syberii był Piłsudski, nie? Który przeszedł przez Syberię i tam gdzieś było zapisać, że on
i też na piechotę przeszedł.
No, na piechotę przeszedł, nie?
Także
ci ludzie, którzy byli, no,
potem
dokonywali wielkich czynów po Syberii.
My też chcemy zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia Syberii po tej fascynującej relacji. I cóż mogę powiedzieć, życzymy księdzu wielkiej wytrwałości ducha w tej posłudze. Dziękujemy za te relacje i za rozmowę z nami. Panie Krzysztofie, również dziękuję. I pozdrawiamy serdecznie z Jeleniej Góry. Życzymy dobrej dalszej podróży i eksplorowania Syberii.
Słuchajcie, Jacku, mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć?
Dwa słowa.
Na koniec?
Tak.
Słuchajcie, serdecznie was pozdrawiam tu i chcę was zaprosić. Ja się zajmuję jeszcze historią, dzięki właśnie tutaj profesorowi Jabłonce i jeszcze profesorowi Niebelskiemu. Przyjeżdżajcie, tu są wspaniali ludzie, jest to wspaniałe miejsce i tu się czuje człowiek no, trochę polski, bo nasi zesłańcy zrobili tu wiele, wiele dobra, o których pamiętają Sybiracy. Tu jesteście mile widziani, to jest miejsce przyjazne dla was. Przyjeżdżajcie i przejdźcie po tych drogach, po których chodzili nasi przodkowie, a to was ubogaci duchowo, a jak będzie trzeba na mszę świętą, zapraszam do mnie. Tak. I serdecznie.
Jest tu wiele wspaniałych miejsc, między innymi w Tunce leży, spoczywa do tej pory od kilkudziesięciu, do dziś nie wiemy ilu, księży polskich, których tu w XIX wieku zesłano.
I miejmy nadzieję, dziękuję, że razem z Radiem Wnet uda nam się wrócić także i do tych źródeł na Syberii. A teraz
czekamy na następne połączenie z wami.
My również. I dziękujemy bardzo za rozmowę, a teraz Częstograj.